Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pisze pani, że Ukraina chce być sobą. Co to właściwie znaczy? Może na początek, czym już dziś pewnie Ukraina nie jest? Bo jeszcze przed wojną, jak zwraca pani uwagę, nie wszyscy byli przekonani, że Ukraina to nie Rosja, a dziś wszystko stało się jasne?
W dużej mierze tak. I że rzeczywiście Ukraina te swoje dążenia udowodniła i udowadnia. I pokazuje, że rzeczywiście nie chce być państwem, które jest od kogoś zależne albo które żyje pod czyjeś dyktando. Tym bardziej nie chce być częścią innego państwa albo jakiegoś imperium rządzonego, zwłaszcza przez kogoś, kto jest kulturowo obcy. Dlatego, że ta wojna, która się toczy, też w dużej mierze właśnie pokazała, że to jest wojna nie tylko o tereny, ale przede wszystkim o wartości. O wartości, które są ważne w życiu każdego człowieka, na przykład takie jak wolność. Chyba najdobitniej właśnie widzimy teraz, że dla Ukraińców ta wolność jest bardzo ważna, że jest dla nich ważniejsza często niż życie, że są gotowi oddać życie właśnie za to, żeby ich kraj był wolny.
Do czasu Majdanu pisze pani też, że można było czuć się Ukraińcem nie znając ukraińskiego, tylko rosyjski. Dziś po wybuchu wojny to też już jest pewnie niemożliwe.
Dziś po wybuchu wojny ta kwestia jest bardzo aktywnie dyskutowana.
Chociaż rzeczywiście wielu Ukraińców nadal mówi po rosyjsku.
Oczywiście, tak. I tego się nie da zmienić z dnia na dzień. Chociaż oczywiście są ludzie, którzy z dnia na dzień przeszli z języka rosyjskiego na język ukraiński.
Nawet jeśli ten ukraiński byłby bardziej łamanym językiem, tak? Takim niepłynnym.
Tak, to zresztą było powodem, dla którego wiele osób przed wojną nie rozmawiało po ukraińsku. Dlatego, że język rosyjski, który był promowany przez całe dziesięciolecia Związku Radzieckiego, był takim językiem często właśnie narzuconym, językiem, w którym człowiek na przykład mógł zrobić lepszą karierę czy osiągnąć lepszą pozycję życiową niż ten, który posługiwał się na co dzień językiem ukraińskim. Także to nie było takie zmuszanie twarde, tylko takie miękkie, tak? Za pomocą marchewki jakby pokazywano, że możesz osiągnąć więcej, że tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie jest jakaś kariera, gdzie jest jakaś pozycja społeczna, to się wszystko wiąże z językiem rosyjskim. Ten język ukraiński, jeżeli był, to często był gdzieś tylko w domu używany w jakichś ograniczonych sytuacjach. Dlatego ludzie po prostu w wielu regionach ten język ukraiński znali słabo, jeżeli go znali. Dlatego obawiali się po prostu przechodzić na ten język, nie chcąc go kaleczyć, wstydząc się mówić jakąś taką mieszanką. Mam takie pojęcie surżyk, czyli właśnie taki ukraiński, ale z naleciałościami gramatycznymi czy słownictwa rosyjskiego.
Czy dzisiaj to poszło w drugą stronę? To znaczy, że niektórzy Ukraińcy obawiają się mówić po rosyjsku?
Nie powiedziałabym, że to jest obawa. To jest raczej po prostu taka zdecydowana postawa niechęci i to nie dotyczy tylko Ukraińców, bo pamiętajmy jednak, że Ukraina jest krajem wielonarodowym i w Ukrainie mieszkają też Rosjanie, którzy są pro-ukraińscy i znam takie osoby, które pochodzą absolutnie z rosyjskich rodzin, ale mieszkają cały czas na terenie Ukrainy i mimo, że posługiwali się do tej pory językiem rosyjskim swoim rodzonym, to po wybuchu wojny przeszli na język ukraiński właśnie ze względów światopoglądowych, ideologicznych, jako manifestacja pewnej postawy życiowej.
Jeśli chodzi o tożsamość, to filarem tożsamości Ukrainy jest kozaczyzna. Kozak z charakterystycznym czubem, trochę jak irokezem, który nazywa się osełedec. Kim jest kozak dziś?
Kozak dziś jest mitem, tak naprawdę, bo postacią historyczną czy z jakąś formacją historyczną oczywiście to niewiele ma wspólnego poza właśnie mitologią, poza tym, że kozaczyzna, która praktycznie nigdy nie była niepodległa, ale miała pewne formy autonomii państwowej, czy to w ramach Rzeczpospolitej, czy to później w ramach Rosji, zresztą bardzo szybko zduszone, jest jednym z filarów współczesnego państwa ukraińskiego. I ten model kozaka, który był odważny, brawurowy, taki właśnie skłonny do poświęcenia swojego życia, ale też pełen humoru, lubiący się bawić, umiejący wypić, jest pewnym fundamentem wychowania młodych ludzi w Ukrainie. Ja nie twierdzę, nie uważam, że to jest coś, co oni mają w genach, ale uważam, że jeżeli się wychowuje od najmłodszych lat dzieci w pewnym micie, tak, że nasi przodkowie byli zdolni do pewnych rzeczy, to dlaczego i my nie możemy? To po prostu w pewnych takich sytuacjach skrajnych, właśnie takiej sytuacji, jaką jest wojna, daje człowiekowi siłę i daje takie wewnętrzne przekonanie, że jeżeli mam to w genach, pochodzę z takiego rodu, to na pewno też mogę. I wtedy człowiek znajduje w sobie właśnie siłę do walki, która akurat w tej chwili jest bardzo potrzebna.
O tych pozostałych filarach tożsamości Ukraińców przeczytamy w pani książce, ale już na koniec chciałem zapytać też o pani tożsamość, bo pani jest Polką mieszkającą w Ukrainie, również przez 2 lata niegdyś związaną z Białymstokiem.
Tak, mam taki epizod w swoim życiu jako dziecko. 2., 3 klasę podstawówki skończyłam w białostockiej szkole imienia Zamenhofa. Nawet zdążyłam się nauczyć trochę esperanto. Także bardzo mam miłe wspomnienia, dlatego że później bardzo rzadko bywałam już w Białymstoku i ten właśnie Białystok sprzed lat 80. gdzieś tam tkwi w moich wspomnieniach. Także zaraz właśnie się wybieram na taki sentymentalny spacer.
Głównie powiedzmy takim szlakiem drewnianych domów, tak? Których
tak,
już niewiele zostało.
Tak, tak. Bardzo właśnie bym chciała zobaczyć i bardzo się nastawiam na to, żeby zobaczyć trochę takiego starego Białego Stoku.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.